Szczęść Boże. Po pierwsze, bardzo dziękuję księdzu Jerzemu, naszemu proboszczowi za zaproszenie. No bo gdyby nie on, to by mnie tutaj nie było. Po drugie, Państwu dziękuję, bo znowu bez Państwa też obecności, ta moja obecność nie miałaby sensu. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć właśnie o naszej kaplicy. Trochę o historii, trochę o współczesności. Widzę takie trzy zasadnicze części w tym moim wykładzie, w tym, o czym będę mówił. Mianowicie w pierwszej części chciałbym powiedzieć o tej takiej bardzo odległej przeszłości, o której już troszeczkę wiemy, bo tutaj w momencie, kiedy kaplica była prezentowana, dr Paweł Detlow już trochę o tym mówił. A więc skąd ta kaplica się wzięła, dlaczego tu właśnie na Poroniku, jakie były jej dzieje? W drugiej części chciałbym powiedzieć o czymś, o czym część z Państwa wie poprzez swoje życie, bo była tu obecna w momencie, kiedy rodziła się parafia. I no, zatytułowałem tę część Rola kaplicy w powstaniu tej naszej wspólnoty. Dlaczego właśnie tutaj i ta obecność kaplicy właśnie w tym miejscu była decydująca dla powstania tej naszej wspólnoty, dla tego, że dzisiaj mamy tutaj Kościół, no i tak dobrze rozwijającą się parafię. No i w końcu w trzeciej części chciałbym o jakichś takich najnowszych zdarzeniach opowiedzieć, czego już doświadczaliśmy. Przede wszystkim o remoncie kaplicy, o renowacji, która, jak Państwo wiedzą, zakończyła się tym, że mamy naprawdę bardzo piękny obiekt na terenie naszej kaplicy. Chciałbym też troszeczkę zdjęć pokazać, bo to zawsze lepiej się ogląda, jak się widzi jakieś obrazki. Wszyscy lubimy oglądać obrazki. I tak jak powiedziałem, dla niektórych z Państwa to będzie może nowe, dla niektórych z Państwa to będzie wspomnienie pewnych i przypomnienie pewnych zdarzeń. No może nie tych najdalszych, bo będziemy sięgać aż 600 lat wstecz. Ale no zawsze warto sobie o tym przypominać i o tym pamiętać. Krótkie kalendarium, zresztą każdą część chcę poprzedzić takim kalendarium i dwa słowa o każdym z tych zdarzeń, które widzimy na ekranie. A więc po pierwsze, proszę Państwa, decydujący moment to, tak jak powiedziałem, datuje się 600 lat wstecz. Mamy rok 1418, kiedy na Pronniku Czerwonym, który jeszcze nie był nazywany Pronnikiem, bo wtedy był jeden Pronnik, to co dzisiaj nazywałem Białym i Czerwonym, było razem traktowane. Potem zaczęto nasz Pronnik, nazwijmy to Czerwony, nazywać Pronnikiem Major, czyli większym, tamten był mniejszy, był minor, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie tutaj zjawili się Dominikanie. Albo inaczej, nabyli pewne dobra ziemskie, a częściowo wydzierżawili Dominikanie nasi krakowscy. To było dawno temu, da, bo wszyscy znamy datę bitwy pod Grunwaldem, 1410 rok, więc było to 8 lat po tejże bitwie. Z kolei no, trzeba było długo czekać, bo dopiero w 1594 roku Dominikanie uzyskali zgodę na to, aby na terenie swojego folwarku postawić, zbudować kaplicę. Zgodę tę wydał ówczesny biskup krakowski, książę Jerzy Radziwiłł. Powstała taka kaplica. Kaplica pod wezwaniem świętego Antoniego Eremity, z tym, że tak jak Państwo widzą, kaplica ta została zbudowana dopiero 10 lat po uzyskaniu zgody na jej postawienie. Niewiele wiemy o tej kaplicy, aczkolwiek jej pozostałości do dzisiejszego są widoczne w postaci właśnie tej piwniczki, która znajduje się pod, no nazwijmy to, tym grotą Matki Bożej. Tak się zakłada, to jest pozostałość po tych zabudowaniach. Jej los był dosyć krótki, bo uległa zniszczeniu według jednych teorii w wyniku pożaru, ale też niektórzy z historyków i historyków sztuki uważają, że jednak tego pożaru nie było. Tak czy inaczej kaplica przestała istnieć. Ale stosunkowo szybko, bo w 1642 roku erygowano nową kaplicę. kaplicę świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Ona powstała troszeczkę w innym miejscu w stosunku do tamtego położenia, bo bardziej w kierunku zachodnim, tak można to umiejscowić. Tutaj decydującą rolę w powstaniu tej kaplicy odegrał ojciec Jan Konstanty Morski, który był przeorem klasztoru zakonu dominikańskiego w Krakowie, jednocześnie był doktorem teologii. Dosyć krótko, tak powiem, był w tym klasztorze, jednak pozostawił po sobie bardzo wiele właśnie takich obiektów, w tym i naszą kaplicę. Kaplicę stosunkowo szybko zbudowano i od tego momentu ta kaplica trwa po dzień dzisiejszy. Będę jeszcze o tym wielokrotnie mówił, proszę Państwa, że ta kaplica jest unikatowa między innymi dlatego, że w tym samym stanie, w jakim została zbudowana, czy prawie w tym samym stanie, w jakim została zbudowana w XVII wieku, 642 rok, trwa do dnia dzisiejszego. No tam w ścianę, to Państwo też wiedzą, po prawej stronie, gdy wchodzi się do kaplicy, wmurowano epitafium Jana Goruckiego, młodego żołnierza, który właśnie zmarł tutaj w okresie potopu szwedzkiego. I to jest jeden z takich śladów, że tak powiem, że w tej kaplicy coś się dużo działo. Co jest ważne, proszę Państwa, ta kaplica powstała tylko i wyłącznie w celach kultowych. To znaczy, była to kaplica dominikańska, kaplica, która miała za zadanie sprawowaniem, w której sprawowano mszę świętą, nabożeństwa dla mieszkańców okolicznych, a przede wszystkim dla służby, dla pracowników folwarku dominikańskiego. Nie była to kaplica parafialna. W późniejszym czasie na teren Prądnika Czerwonego rozciągała się parafia świętego Mikołaja, więc tego kościoła, który znajduje się na ulicy Kopernika, jak Państwo mogą wyobrazić, ogromna. Przynajmniej obszarowo, bo oczywiście ludzi było tutaj dużo mniej, parafia. Natomiast ta kaplica dominikańska, gdy była wyłączona spod, że tak powiem, oddziaływania tej parafii. Co dalej się działo, proszę Państwa, to też wyjdzie w trakcie naszej tutaj rozmowy, natomiast mamy tam rok 1914, kiedy z kaplicy znikają dwa ołtarze barokowe. Dominikanie po prostu je zabrali. Co jest ważne, proszę Państwa, są bardzo stare ołtarze i zaraz zobaczymy, że przed chwilą tu na tej pierwszej planszy był wyświetlony taki plan jak gdyby kaplicy. To były dwa boczne ołtarze kaplicy, które prawdopodobnie istniały jeszcze w tej pierwszej kaplicy świętego Antoniego Eremity. I stąd właśnie niektórzy obalają tą teorię o tym, że kaplica spłonęła, gdyż gdyby spłonęła, to te ołtarze by także spłonęły. One nie spłonęły, zostały przez dominikanów wniesione do tej nowej kaplicy, a już w XX wieku, tam w 1914 roku, zostały przeniesione do Bazyliki Świętej Trójcy, a więc dominikańskiego kościoła i do dzisiejszego tam są. Dalej, proszę Państwa, mamy kolejne wydarzenia, mianowicie już też przed wojną, tam w 1926 roku tu mamy, inne źródła podają inną datę, ale to nie jest ważne, w latach 20. dobudowano do kaplicy tę przybudówkę, którą nie tak dawno dopiero rozebraliśmy. Państwa, taka sytuacja trwała do całkiem niedawna tak naprawdę. Co się dalej działo jeszcze z kaplicą? Mianowicie kaplica cały czas służyła dominikanom do roku 1950. W 1950 roku, kiedy nastała nowa władza, dobra dominikańskie zostały zabrane przez komunistów. No i tutaj organizowano na tych, czy też inaczej, te dobra służyły różnym instytucjom, w tym i Urzędowi Bezpieczeństwa i tak zwanym konsumom, czyli takim zapleczu, takie zaplecze gospodarcze w sensie stołówek i sklepów, także Służby Bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa. Co więcej, tutaj wreszcie także Akademia Medyczna przez pewien czas tutaj gospodarowała, a w końcu dobra te zostały oddane jako tak zwane pomocnicze gospodarstwo rolne dla szpitala imieniem Żeromskiego w Nowej Hucie. Także całkiem niedawno jeszcze starzy mieszkańcy pamiętają, gdy przechodziło się koło tego muru, było słychać chrumkanie świń, bo normalna hodowla tu była i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Dominikanie stracili dobra. Kaplica pozostała przez pewien czas jeszcze w rękach dominikańskich, ale ostatecznie niektórzy twierdzą, że w 1950, niektórzy mówią, że w 1958 roku została oddana parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, bo w 1924 roku na Prądniku Czerwonym właśnie powstała parafia Dobrego Pasterza istniejącego do dzisiejszego i cały ten obszar oczywiście, na którym się znajdujemy, należał do tej parafii. Co się działo w kaplicy? Bardzo niewiele. To znaczy raz w niedzielę była msza święta odprawiana, nabożeństwa majowe, może jeszcze jakieś tam inne nabożeństwa, a tak naprawdę kaplica sobie stała troszeczkę na uboczu. Oczywiście z kaplicą także związany jest cmentarz, o którym też wkrótce sobie powiemy. Cmentarz ważny, cmentarz zabytkowy, o którym długo nic nie wiedzieliśmy. Zupełnie jak gdyby przez przypadek odkryliśmy, że tam był cmentarz i jak się okazuje, to wszystko otoczone było murem, który do dnia dzisiejszego istnieje. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, kaplica od początku do dnia dzisiejszego ma swój unikatowy charakter. Po pierwsze dlatego, że jest kaplicą wolnostojącą. To znaczy mamy dużo kapli. Kraków jest miastem kościołów, jak wiemy, i przy każdym kościele, zwłaszcza starym, mamy dobudowane kaplice. Natomiast takiej wolnostojącej kaplicy naprawdę bardzo trudno odnaleźć w skali całej Polski. Co więcej, drugim takim elementem wyróżniającym tę kaplicę jest fakt, że jest to kaplica, tak jak już powiedziałem, tylko i wyłącznie przeznaczona w celach kultowych. To znaczy powstawały podobne kaplice, ale w formie mauzoleów. To znaczy były to kaplice grobowe. Rody możne w swoich dobrach stawiały takie kaplice, w których chowano zmarłych z rodziny. Ktoś wyliczył, że w skali całej Polski jest 10 takich obiektów, jakie my mamy na Prądniku. Więc naprawdę jest to coś wyjątkowego, o czym warto, proszę Państwa, pamiętać i co warto cenić, oprócz oczywiście piękna, które tam jest w tym wszystkim. Proszę Państwa, tutaj może kilka obrazków, żebym już tak za długo nie mówić o tym samym. Więc tak jak powiedziałem, proszę Państwa, to są wszystko naprawdę zalety. Co więcej, proszę Państwa, może dobrze się stało, że ta kaplica była troszeczkę na uboczu, nie, zbyt wiele ludzi się nią interesowało i dlatego też nie przybudowano jej, nie dodawano, oprócz tej przybudówki, która, no jak się okazało, bez znaczenia była w ostatecznym rozrachunku, nie zmieniano kształtu, nie zmieniano formy i na tym też polega wartość tego obiektu. Państwa, tak jak powiedzieliśmy, w 1642 roku ta kaplica została erygowana. No i wszyscy widzimy nad portalem, nad wejściem do kaplicy tablicę właśnie erekcyjną. Tu jest po łacinie rzecz jasna, ale u góry mamy tłumaczenie tego napisu, które tam możemy odczytać. Wynika z tego, że kaplica powstała w 1642 roku, to jest, mamy datę na samym dole, za czasów króla Bolesława IV, wtedy kiedy no, tam cesarzem, bo to jest wywołanie cesarza, był Ferdynand III, biskupem krakowskim był Tomasz Oborski, natomiast została erygowana, ufundowana przez Jana Konstantego Morskiego, przeora krakowskiego zakonu kaznodziejskiego, czyli dominikańskiego. Państwa, to jest najstarszy znany plan, tak to nazwijmy, czy mapa Prądnika Czerwonego, okolic, w których się znajdujemy, około 783, a więc lata 80. XVIII wieku. Widzimy tu, proszę Państwa, murem otoczony folwark dominikański i tutaj wyróżniająca się kaplica. No my gdzieś dzisiaj tu pewnie jesteśmy, a tutaj część z Państwa zapewne wie, mamy młyn na Prąniku, tam nad Sudową, prawda, i ten młyn już istniał w XVIII wieku. Tutaj mamy drugi plan, z drugiej strony na to odwrócony w stosunku do tamtego, to znaczy znowu tu mamy dzisiejszą ulicę Dobrego Pasterza, natomiast nasza kaplica jest tutaj oczywiście, młyn jest gdzieś tutaj, no i tu są zabudowania folwarczne dominikańskie. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, oprócz kaplicy nadal mamy na Prąniku czworaki podominikańskie, które ostały się wzdłuż ulicy Dobrego Pasterza, jak widzimy, czyli mieszkania dla chłopów, dla fornali. No i tak troszeczkę podpadają one w ruinę, jak Państwo zauważyli. A szkoda, bo jest to też pewien obiekt już unikatowy. Dalej były drugie czworaki właściciela dworu, ale one zostały już rozebrane. Państwa, to jest jeden z nielicznych znanych ilustracji kaplicy. Pochodzi ta ilustracja z połowy lat 60. XIX wieku przez Aleksandra Gabauera wykonana w naszej kaplicy. Mniej więcej, co jest ciekawe właśnie, ten budynek, którego już jasna nie ma, gdzieś blisko tej kaplicy stał. Co jeszcze, czego jeszcze się tutaj doszukano, proszę Państwa? Tu mamy drugi rysunek wykonany na podstawie tej ryciny. Ten rysunek wykonał Feliks Księżarski. To był taki znany krakowski architekt. Między innymi on projektował Kolegium Nowum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co jest ciekawego i co odróżnia tę kaplicę od naszej dzisiejszej, mianowicie to, że kopuła pokryta była gontem, to było drewnem pokryte, ta kopuła spaliła się w 1871 roku, no i wtedy właśnie przykryto kopułę blachą. No i ten domek tutaj z takimi jakimiś podcieniami, arkadami, którego oczywiście już dawno nie ma. Tak mówię, są to prawdopodobnie najstarsze zachowane ilustracje ryciny tej naszej kaplicy. Tutaj jest przekrój do tej kaplicy pionowy, poziomy i to, co mówiłem, proszę Państwa, był ołtarz główny z całą pewnością i dwa ołtarze boczne. Te ołtarze pochodzące jeszcze tam z początku XVI wieku nawet, które potem zostały przeniesione do nowej kaplicy, bo one pochodziły z tej kaplicy Antoniego Eremity, a w XX wieku dominikanie je zabrali i przenieśli do bazyliki. Z początku XX wieku portal naszej kaplicy, no niewiele się tutaj zmieniło, ale jest taki próg, prawda? Dzisiaj tego progu nie ma i mniej więcej wszystko tak samo wygląda. Zresztą portal też bardzo ciekawy, wykonany z piaskowca. Cała kaplica zbudowana jest z cegły, natomiast ten to jest też dosyć taka ciekawa, artystyczna robota rzemieślników krakowskich, prawdopodobnie cechu kamieniarzy krakowskich. Państwa, tyle może o tej najdalszej historii, teraz o bliższej nam historii, czyli o roli kaplicy w powstaniu parafii, a więc o pewnych sprawach, które niektórzy z Państwa mieli możliwość doświadczyć, czy współuczestniczyli w tworzeniu tej parafii i właśnie kaplica odegrała w tym wszystkim szczególną i wyjątkową rolę. Mianowicie, proszę Państwa, no, decydujący moment dla powstania naszej parafii była decyzja kardynała Karola Wojtyły, który pod koniec maja 1976 roku podjął decyzję o tym, że parafię Dobrego Pasterza, ogromną parafię terytorialnie, należy podzielić na dwie części. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ta decyzja? To zaraz sobie powiemy. Zresztą jak Państwo być może się domyślają. No i problem polegał na tym, o czym Państwo pewnie wiedzą, że utworzenie parafii w tamtych czasach, mówimy o latach 70. XX wieku, w okresie systemu komunistycznego, nie było łatwą sprawą. Wszystkie tego rodzaju decyzje musiały być zatwierdzone, uzgodnione z władzami administracyjnymi, władzami państwowymi, a tak naprawdę z władzami partyjnymi. Jasna partia, która walczyła z Kościołem, wcale nie zamierzała tak łatwo, prawda, zgadzać się na to, czego oczekiwał Kościół. Stąd też tutaj działania były rozciągnięte w czasie, stopniowo, prawda, dawkowano pewne decyzje i jednocześnie, prawda, działano tu na zasadzie faktów dokonanych. Tak też działał ksiądz kardynał Karol Wojtyła, który podjął taką decyzję i 15 lipca 1976 roku podjął decyzję o tym, aby księdzu Grzegorzowi Sekielerze powierzyć opiekę nad kaplicą świętego Jana Chrzciciela. I to, proszę Państwa, mamy właśnie ten decydujący moment. Gdyby tej kaplicy tutaj nie było, no parafia pewnie by tak czy inaczej powstała, ale właśnie ta kaplica była takim punktem odniesienia, była punktem zaczepienia, gdzie można było, tak powiem, przycupnąć i rozpocząć dalsze swoje działania. Oczywiście ta decyzja nie była łatwa także i dla samego księdza Grzegorza. Był wtedy trochę młodszym księdzem niż dzisiaj, jak Państwo się domyślają. Stosunkowo niedługo był wikarym na Pronniku Czerwonym, no i tutaj wyzwanie, bardzo poważne wyzwanie, proszę Państwa, o czym też sobie jeszcze powiemy. I teraz tak, proszę Państwa, zapadły decyzje. Ksiądz kardynał wręcza pewną misję, czy powierza pewną misję. Co więcej, mówi do księdza Grzegorza, że ma tu rozpocząć działania duszpasterskie. Ksiądz Grzegorz przyjeżdża, rozgląda się, no, widzi zaniedbaną kaplicę, która była raz otwierana w tygodniu i tyle. Co więcej, proszę Państwa, no, widzi tutaj inne problemy i to bardzo poważne. Proszę pamiętać, że mamy rok 1976. Na Pronniku Czerwonym, przy ulicy Dobrego Pasterza 29 listopada, dopiero co zbudowano nowy kościół. Ten kościół, który mamy, proszę Państwa, tam został zbudowany, czy rozpoczęto budowę w 1971 roku. W 1974 roku ten kościół oddano w stanie surowym. Mamy 2 lata później. Parafianie oczywiście z tej części Pronnika współuczestniczyli w budowaniu tego kościoła, czy finansowo, czy jak powiem, oddając swoją pracę i czas na budowę tego kościoła. I tu zjawia się ksiądz Grzegorz i zaczyna mówić, my tu tworzymy nowy ośrodek, a może docelowo nawet kościół zbudujemy. No i część parafian się łapie za głowę. Dopiero co zbudowaliśmy kościół, dlaczego mamy kolejny kościół budować? Nie było to łatwe. Dalej, proszę Państwa, no ksiądz Grzegorz bardzo szybko jednak, zresztą był tu lubiany na Pronniku i bardzo szybko znalazł i poparcie ludzi starszych, którzy stworzyli taką bardzo mocną grupę popierającą go. No i co tu dużo mówić, proszę Państwa, to co mamy tu napisane, październik, początek spotkań grupy akademickiej, o tym muszę powiedzieć, proszę Państwa, bo także byłem w to zaangażowany wtedy, miałem trochę mniej lat niż dzisiaj, ale tak samo wyglądałem. Proszę Państwa, stworzyliśmy taką grupę, to była nieduża grupa, tak rotacyjnie, gdzieś do 20 osób, ale taką silną, zwartą, proszę Państwa. Dzisiaj jest takie powiedzenie młodzieżówki partii. My czuliśmy się taką młodzieżówką księdza Grzegorza. On na nas mógł zawsze liczyć tutaj i przy jakichś pracach fizycznych, i przy pomocy w organizowaniu mszy świętych czy innych tam uroczystości. Zawsze byliśmy do jego dyspozycji. Oprócz tego, że mieliśmy dużo radości i zabawy w tym wszystkim, to też mieliśmy poczucie jakiejś takiej misji, takiej pionierskiej. Może trochę przesadzam, ale tak to było, proszę Państwa. Cieszyło nas to. Ksiądz Grzegorz, jak mówię, był trochę młodszy, my też byliśmy trochę młodsi, więc bardzo fajnie nam się współpracowało i to no, było ważnym momentem w naszym życiu, w moim życiu, i dlatego, gdy będę dalej mówił o parafii, o kaplicy, istotnym dla mnie elementem, to co się działo dalej z kaplicy, oprócz uznania dla walorów, o których mówię i będziemy jeszcze mówić, dotyczących samej kaplicy, było to zaangażowanie emocjonalne. Ja czuję taką emocjonalną więź z kaplicą, która wtedy chyba się właśnie zrodziła, proszę Państwa. Co więcej, proszę Państwa, 1 listopada 1976 roku Kuria Metropolitalna, czyli kardynał Wojtyła, podejmuje decyzję o tym, że ksiądz Grzegorz ma prowadzić tutaj parafię. Parafii, której nie ma, to znaczy ma prowadzić kancelarię parafialną, ma księgi parafialne prowadzić, a parafii przecież nie ma. Nie ma nawet wyznaczonych granic tej parafii nowej. Jest jakaś wspólnota wokół kaplicy, ksiądz Grzegorz i jacyś tam ludzie. I tyle. Istotne jest także to, 15 listopada, że ksiądz Grzegorz opuszcza właśnie mieszkanie na plebanii i sprowadza się tutaj. Państwa, początki, o właśnie Państwa, tutaj jeszcze kilka zdjęć. Dlaczego pokazuję to zdjęcie? Państwa, tu są bardzo fajne, miłe dziewczyny, ale one na co w tym momencie mnie interesują. Mianowicie chodzi mi o pokazanie, jak Promnik wtedy wyglądał, proszę Państwa. Promnik tak naprawdę w dużej mierze to była wieś i wciąż to jest połowa lat 70., wtedy kiedy przybywa tutaj ksiądz Grzegorz, aby organizować wspólnotę. Mamy wciąż zabudowę wiejską na Promniku. To miejsce, w którym tu jesteśmy, za tymi paniami, to jest dzisiejsze Rondo Barei. Rondo, to jest ulica Dobrego Pasterza, tu jest wyjazd na Dobrego Pasterza i Lublańską, tu jest znak, tam jakaś ciężarówka, w stronę Huty tam idziemy. Za tym słupem jest wjazd do ulicy Strzelców, w ulicy Strzelców. Tak wyglądał Promnik. Idziemy dalej, proszę Państwa. Tak wyglądała zabudowa Promnika. Tu idziemy dalej, Dobrego Pasterza, w stronę Nowej Huty. Ale tam jest przystanek autobusowy. Zaczyna się rozbiórka, wyburzanie tych domów, prawda? A więc mieszkają tutaj starzy, że tak powiem, mieszkańcy Promnika, no, związani nie tyle z kaplicą, ile z parafią Dobrego Pasterza. Tak wyglądał Promnik. Pokazuję to zdjęcie, proszę Państwa, to jest przed tym domem, czyli cofamy się w stronę Ronda Barei. To jest dom mojej babci, Dobrego Pasterza 135, proszę Państwa. To jest mniej więcej na wysokości dzisiejszego Altiego. Nawet trudno jednoznacznie tak powiedzieć, ja tak orientacyjnie mówię. Tu mieszkała moja babcia. Ten budynek w głębi to jest obora, tam były krowy, konie i coś tam jeszcze, czyli zwierzyna. W głębi nie widać, była stodoła. Tak wyglądał Promnik. W tym momencie ten Promnik się już kończył, bo na jego miejsce wchodziły bloki, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, budowa tego bloku, który stoi naprzeciwko kaplicy, po drugiej stronie Dobrego Pasterza, tego wielkiego ilość tam piętrowego. Obok jest ten czteropiętrowy, prawda? To jest wiosna, luty, marzec 75 roku. To jest ten moment, kiedy ksiądz kardynał mówi do księdza Grzegorza, tu będzie wielkie osiedle. Jeszcze go nie ma, jeszcze jest pomieszane wszystko, jeszcze jest stara zabudowa, są starzy mieszkańcy, ale niedługo to wszystko się skończy i cały Promnik zamieni się w blokowisko. I tak jest, prawda, do dzisiejszego. Proszę Państwa, nasza grupa akademicka w dwóch ujęciach, to oczywiście jakaś część tej grupy pod kaplicą, żeby nie było, prawda? No, było nam dobrze, było nam sympatycznie i miło, więc w każdej chwili, jak mówię, stawaliśmy przy ksiądzu Grzegorzu. Słyszałem, ja też tutaj gdzieś jestem, ale nie wiem gdzie już. I proszę Państwa, oprócz tego, że mieliśmy dużo radochy, to zdjęcie pokazuję dlatego, proszę Państwa, bo tu jest auto księdza Grzegorza. On zawsze jeździł trabantem, jak Państwo może wiedzą, co by to za nie był za trabant. No i tu jesteśmy na jakiejś tam majówce. I proszę Państwa, jak trzeba było, byliśmy tak, że do posługi liturgicznej tutaj pan Łysak, który czasem jeszcze niedawno śpiewał, tak samo wyglądał rzeczywiście dzisiaj jak wtedy. Także ten, no i ksiądz Grzegorz oczywiście Państwa. A więc proszę Państwa, tak, coś tutaj. Jurek Łysak. No i tam jakieś inne dziewczyny sympatyczne i tak dalej. To, jak mówię, to oczywiście ściana kaplicy, widzimy, wszyscy poznajemy. Proszę Państwa, kolejny rok, bo tak chcę szybko to przelecieć, zaczęła się dosyć ostra walka z tą naszą wspólnotą, prowadzona przez władze administracyjne, przez władze partyjne, walka taka nieuczciwa, no tak jak oni wtedy to robili, mianowicie tutaj właśnie, gdzie dzisiaj mamy grotę Matki Boskiej, na tym stał domek, taki domek drewniany, nikt tam nie mieszkał, wprowadzono tam lokatorów do tego domku, po to, żeby utrudniali życie parafii. W jaki sposób? No sama ich obecność podczas nabożeń, podczas mszy była denerwująca, ale pamiętam taką sytuację, kiedy przez plac, po placu szła procesja, dzieci sypały kwiatki, a pani mieszkanka tego domu wyszła i po tych dzieciach miotłą zamiatała te płatki kwiatków na przykład. Dalej, proszę Państwa, do dzisiejszego mówi się o linii tramwajowej, która ma biec przez Prądnik Czerwony. Cały czas się mówi, prawda? Wtedy też mówiono. Do tego stopnia, proszę Państwa, że widzieliśmy plan tej linii tramwajowej, która biegła dokładnie przez środek kaplicy. A proszę pamiętać, że kaplica nie była wpisana do rejestru zabytków Krakowa. To oznaczało co? Że kaplicę można zburzyć, że można przyjechać buldożerem i tą kaplicę zlikwidować. A więc działania polegały parafii, wspólnoty księdza Grzegorza przede wszystkim na zajmowaniu też jak gdyby znaczeniu swojego obszaru. W jaki sposób? A więc wyjście ze mszą świętą na zewnątrz. Jak to wyglądało, to zobaczymy. Dalej, proszę Państwa, w czerwcu 1977 roku w ramach tych działań, tak powiem, utrudniających życie parafii, odcięto dopływ wody do kaplicy. No to parafia zaprotestowała i tak dalej, także władze zgodziły się na doprowadzenie własnego wodociągu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Państwa, w czasie kopania właśnie rogu po ten wodociąg, gdzieś na głębokości 1,70 m, odkryto właśnie pozostałości cmentarza, o którym nikt nie wiedział. Dokopano się fragmentów trumień, kości, tego rodzaju. I wtedy widzieliśmy, że to był cmentarz. To był argument za tym, że tu jest święte miejsce. Tu był cmentarz. Dalej, proszę Państwa, zdobywanie terenu polegało także na tym, że stawiał ksiądz Grzegorz figury. Zresztą chyba dzisiaj stają jeszcze Pana Jezusa, Zmartwychwstałego Matki Boskiej, świętego Antoniego. Nawet wtedy, prawda, komuś nie odważyli się ruszyć tych figurek, które były rozstawione po placu wokół kaplicy. Następny problem, proszę Państwa, przybywało ludzi. W 1977 roku było już chyba 3000 w parafii. Trudno było, prawda, wszystkich zmieścić, tak jak powiedziałem. Msza wyszła na zewnątrz, zwłaszcza niedzielna msza święta, jednocześnie wydłużano tą dobudówkę. To też było takie śmieszne, bo ta dobudówka była coraz dłuższa, że na końcu zrobiono tę zakrystię. Dzisiaj jest uroczysta msza, prawda, jest wyjście z zakrystii przez kościół, prawda, idą księża, ministrant i tak dalej. Wtedy zawsze ksiądz musiał przechodzić przez kościół, bo szedł z tyłu przez środek tej salki, jednej, drugiej, aż do kaplicy dochodził. Państwa, i przełomowy moment dla kaplicy, dla zabytku, no i dla parafii, grudzień 77 roku, kiedy wreszcie doprosiliśmy się u władz, aby kaplicę wpisano do rejestru zabytków. Bardzo ważny moment, bo od tego momentu było wiadomo, że kaplica jest chroniona jako zabytek, prawda? Nie będzie zniszczona, nikt tramwaju przez kaplicę nie poprowadzi. Proszę Państwa, tu jest zdjęcie z pewnej uroczystości, o której za chwilę powiem, natomiast ono pokazuje, jak to wyglądało. Tutaj mamy tę dobudówkę, która jeszcze nie tak dawno istniała, da? Natomiast do tej dobudówki ciągnie się właśnie to, co powiedzieliśmy, stopniowo dobudowywane tam części. Tam były salki katechetyczne, no wszystko tam było po prostu, nasza grupa akademicka tam się spotykała, tam andrzejki organizowaliśmy, wszystko co się dało. Proszę zobaczyć, jak to było budowane. Tutaj z dachu wyrasta drzewo, czyli drzewa się obudowywało po prostu tym. No i taki daszek, proszę Państwa, z skromny. Później, o czym zaraz powiemy, ten daszek się nam tutaj rozbuduje. To jest, jak mówię, tutaj od strony teraz jak gdyby ogrodu. No i to, co mówię Państwu, to sympatyczna pani stoi z dwójkiem dzieci, ale ta właśnie kapliczka służyła jako taki na znak zajęty na terenie właśnie parafii świętego Antoniego był stawiony. Państwa, dalej, zanim powstała parafia, zaczynaliśmy odnosić sukcesy. Władze zwijały się powoli ze swoimi tymi, zwłaszcza, że chodziło, że o tym nie mówię, bo to jest osobna historia, kolejne delegacje do prezydenta miasta, do pierwszego sekretarza, tam Barsz był wtedy jeszcze sekretarzem, do takich władz dzielnicowych, wsiakich, z petycjami właśnie o zgodę na budowę sali katechetycznych, na budowę kościoła już. Pojawia się. Władze się powoli zwijają, ale nadal, po pierwsze parafii, znaczy nie ma parafii jeszcze, nie ma żadnego aktu własności. Ksiądz Grzegorz tu działa, ale działa właśnie wokół kaplicy. Nie ma żadnego prawa do korzystania z tego gruntu. Po drugie, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że władze akurat niekoniecznie dobrze patrzą na tego rodzaju działania. Ale jak powiedziałem, powoli się zwijają, lipiec, czerwiec, sierpień, 78 rok, wyprowadzają towarzystwo z tego domu, dom zostaje rozebrany. Bardzo ważny moment, tu mamy parę zdjęć, wizyta księdza kardynała Macharskiego 8 kwietnia 79 roku w naszej kaplicy, uroczysta procesja. To była niedziela palmowa. Co więcej, ksiądz kardynał przyjechał z relikwiami świętego Stanisława, tym taką najbardziej rozpoznawalną, oprócz głowy, właśnie ręka świętego Stanisława. Kolejna rzecz, proszę Państwa, nie tylko władze państwowe, ale władze kościelne dopiero w październiku 79 roku wyznaczają granice tego ośrodka duszpasterskiego. Do tej pory ksiądz Grzegorz nie wiedział, na jakim obszarze działa. Mało tego, te obszary zachodziły ośrodka parafii Dobrego Pasterza z parafią świętego Jana Chrzciciela. No, przykre, ale wspomnę o tym, proszę Państwa, jako historyk, to muszę powiedzieć. Nawet doszło do takiego niesympatycznego incydentu. No, niestety mówię o klerze, o księżach, mianowicie, tak powiedzmy sobie, kaplica była może nie własnością, ale pod opieką dobrego pasterza. W momencie, kiedy ksiądz Grzegorz tutaj zaczął działać, proboszcz z dobrego pasterza, uznając, że paramenty liturgiczne są własnością dobrego pasterza, przyszedł i zabrał te paramenta, więc monstrancje, kielichy, i ksiądz Grzegorz został bez niczego. Mówię o tym, proszę Państwa, bo trzeba także i o takich sprawach mówić. No więc było to także uderzenie, co dużo mówić. No ale jak widać, dał sobie radę także i z tym. Trzeba było wiele rzeczy różnego rodzaju pokonywać. Państwa, więc wyznaczenie tego granic było bardzo ważne. Tutaj się kończy jurysdykcja parafii Dobrego Pasterza. Tu zaczyna się nowy ośrodek duszpasterski. Wciąż jeszcze nie parafia. We wrześniu 1980 roku powstaje tak zwany namiot, czyli to ten daszek mały, który przed chwilą tu widzieliśmy, rozbudowuje się. Powstaje duża konstrukcja, zadaszenie takie brezentowe, ale już tam koło bodajże 1000 osób mogło się zmieścić, więc całkiem dobrze ludzie już nie musieli moknąć. I proszę Państwa, bardzo ważny moment, 82 rok w maju. Parafia powstaje, zostaje erygowana przez już kardynała Franciszka Macharskiego. Czyli Państwa, dopiero co minęło 35-lecie naszej parafii. Dopiero co 18 maja. Ważna data. Dalej, proszę Państwa, walka o prawo do budowy kościoła. Ja o tym nie będę mówił. W każdym razie kolejny sukces, ale dopiero w 1982 roku parafia uzyskała prawo własności do obszaru dużego, prawda? 1,7 hektara. Zapłaciła za to. To nie jest tak, że nam dali ten teren. Nie, zapłaciła. Jest konkretna kwota, którą trzeba było wpłacić, ale to był ogromny sukces. I w końcu, proszę Państwa, starania o kościół. 1 czerwca 1983 roku ksiądz Franciszek po raz kolejny tu przyjeżdża, poświęca pracę pod budowę i rozpoczyna się budowa. bo przychodzi też zgoda na budowę. Proszę Państwa, kilka zdjęć znowu. A więc, proszę Państwa, mamy tę wielką uroczystość. To jest 8 kwietnia 1979 roku, przybycie Franciszka Macharskiego naszej parafii. To jednoczyło, to budowało. Tu mamy ten daszek, tak już tam widzimy, że w tle już wszystkie bloki stoją, szkoła już stoi, no i ludzie się zbierają. Ksiądz Franciszek Macharski po znanych Państwu schodkach wchodzi, prawda, dźwigając tę relikwię. Tam zdaje się Wołgą chyba przyjechał, to też są takie ciekawe, prawda, w tle obrazki. Tutaj księża ustawieni karnie z palmami, Niedziela Palmowa, ksiądz Grzegorz na czele, będzie właśnie procesja z palmami. To co mówiłem, prawda, to było takie chodzenie wkoło placu, aby zaznaczyć, my tu jesteśmy, my ten plac kiedyś zdobędziemy, tutaj młodzież niesie tą relikwię, ksiądz Franciszek Macharski, no i tu księża, ksiądz Grzegorz oczywiście. Wszystko się dzieje pod takim mini daszkiem na zewnątrz już. Państwa, ale tak powiedzieliśmy sobie, skoro ksiądz kardynał powiedział, że trzeba prowadzić księgi parafialne, to i prowadzić normalną działalność parafialną, mimo że tej parafii nie było. Ksiądz Grzegorz to robił, a więc odbywały się tu, no to wszystko, co się dzieje w parafii, a więc odbywały się śluby, tak jak to widzimy, odbywały się chrzty i tak dalej, więc tutaj ksiądz Grzegorz celebruje właśnie jeden z tych ślubów. Państwa, to co się działo w parafii, nie uszło oczywiście uwadze Służby Bezpieczeństwa. Państwo wiedzą, co to była Służba Bezpieczeństwa, która bardzo prawda, czujnie śledziła wszelkie działania, nie tylko w kościele, ale wszystkie, które gdzie indziej się odbywają. Także i, jak się okazuje, nasza parafia była pod obserwacją. Tu mamy dwa dokumenty, proszę Państwa. Tu, ja wiem, że tu słabo widać, bo też dokumenty są słabe, ale ustęp dotyczący naszej parafii zaczyna się tutaj. Dnia 11 kwietnia bieżącego roku mamy rok 82. To akurat datę dobrze widać. To są takie sprawozdania, oni systematycznie zbierali takie sprawozdania informujące, co się dzieje w Krakowie, jak ja to mówię. To, dla mnie to funkcjonariusze SB to są najlepsi kronikarze czasów komunistycznych, proszę Państwa. Dzięki nim wiemy, co się wydarzyło, a też zapomnieliśmy o bardzo wielu rzeczach i dzisiaj dzięki temu możemy sobie przypomnieć. Ja bym chciał zacytować, proszę Państwa, przynajmniej niektóre fragmenty, tak jak mówię, to jest jeden dokument, tutaj się zaczyna, ciągnie się tutaj, bo tu są bardzo ciekawe sformułowania. Tu się zaczyna od dnia 11 kwietnia bieżącego roku w kaplicy świętego Jana Chrzciciela w Krakowie o godzinie 6, czyli 18. Odprawił mszę oraz wygłosił około 15-minutowe kazanie kardynał Macharski. W trakcie nabożeństwa odbyła się procesja wokół kaplicy, to co mówiłem, wzdłuż jej wewnętrznych murów, tu zaznacza. Mówiąc o męce Chrystusa i jego zmartwychwstaniu, zwrócił uwagę, iż on jeden, on pierwszy poszedł pod prąd wielki. On jeden poszedł pod prąd tego, co prowadziło do nieuchronnego zniszczenia. Jezus poszedł pod prąd ogłupienia, niesprawiedliwości, niemoralności. Jezus poszedł pod prąd i nie przegrał. Oni to wszystko piszą. W dalszej części wspomniał o milionach chrześcijan na świecie, którzy stoją dziś przed Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ponadto, zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem, pamięta o potrzebach duchowych i materialnych tutejszych parafian, a zwłaszcza o tej potrzebie, którą jest Kościół. Dodał dalej, kiedy patrzę na ten zgromadzony materiał i jestem razem z wami, to chcę powiedzieć do tych słów o Jezusie. Dodaję pewien fakt, że w 1982 roku buduje się w parafii świętego Jana Chrzciciela nowy kościół. Oto jest zgłoszony okrzyk, mocny i mocniejszy to tutaj jest, niż wszelkie smutki i zwątpienia. Tak będzie ze wszystkim. Radujmy się wszyscy, chociaż nie wiemy, jakie przyjdą trudności związane z budowaniem w trudnym, ciężkim okresie. Na koniec zwrócił się do dzieci, nazwał jej gwardią, która od dzieci się uczy stać przy Chrystusie, wierzyć w Jezusa, miłować Jezusa wśród Dalej, wśród wygłoszonych intencji na uwagę zasługują, więc nie wszystkie, a te, co zasługują, o szybkie zatwierdzenie projektu kościoła, za kardynała, za przyszłych budowniczych, za patronów parafii, za składających ofiary. Mało tego, tutaj z kolei do komunii, którą rozdawał kardynał Macharski wraz z księdzem Wodniakiem i księdzem Cekierą, przystąpiło około 300 wiernych. Tak, tak. Policzono. Na zakończenie odśpiewano Boże coś Polskę. Część wiernych zaintonowało: Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. We mszy wzięło udział około 1500 do 1800 wiernych, da? W tym około 30-osobowa grupa dzieci w wieku 5 do 8 lat. Czyli, jak Państwo wiedzą, dzięki temu wiemy, ile nawet komunii rozdano wtedy. I proszę Państwa, tutaj drugi, to jest taki meldunek operacyjny wyprzedzający zdarzenie. Meldunek pochodzi z 30 maja 1983 roku, a dotyczy wydarzenia, o którym mówiliśmy. Mianowicie jutro, czyli w dniu 1 czerwca, kardynał Macharski. To proszę zwrócić uwagę, kardynał Macharski z numerem. Wszyscy mieli numery, proszę Państwa, w kartotekach Służby Bezpieczeństwa. Więc tu mamy kardynał Macharskiego numer. Dokonał poświęcenia krzyża i dokona, bo to jest czas przyszły, budowy kościoła pod wezwanie świętego Jana Chrzciciela w parafii Dobrego Pasterza. Parafia też ma swój numer, jak Państwo widzą, 3944. I mało tego, ostatnie zdanie, imprezę zabezpieczymy. Więc jak Państwa, więc no i ostatnia część, proszę Państwa, mojego wystąpienia, to o czym, proszę Państwa, o czym wszyscy już dosyć dużo wiemy, a przede wszystkim obserwujemy efekty tego, co się stało, mianowicie prace związane z odnowieniem i renowacją kaplicy, a więc ostatnich mniej więcej 10 lat, proszę Państwa. Mówię o tym czy nie tylko dlatego, że bardzo mi zależało na właśnie na tej kaplicy, bo był budowany kościół, który oczywiście to było bardzo ważne i wielkie przedsięwzięcie. Dzięki temu ten kościół stoi i wszystko, co się dzieje dzisiaj właśnie wokół tego kościoła, ale z drugiej strony z oczywistych względów finansowych, takich siakich organizacyjnych, kaplica pozostała na uboczu. Kaplica niestety niszczała, proszę Państwa. No, nie było czasu, nie było możliwości, nie było okazji, żeby zająć się kaplicą. Stała trochę opuszczona. No, tak powiem, bolało mnie serce, bo tak starałem się powiedzieć, byłem mocno związany emocjonalnie z tą kaplicą. Tak się też jakoś złożyło, że był to taki czas, mówię tutaj o 2005-2006 roku, proszę Państwa, że zostałem radny miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa różne rzeczy robi, natomiast to, co było dla mnie ważniejsze, dało mi to inne możliwości, może nie w sensie właśnie finansowym, ale w sensie organizacyjnym, w sensie informacyjnym, w sensie kontaktu, prawda? I wtedy zrozumiałem, że być może po to zostałem tym radnym, żeby wykorzystać to w tym celu, aby uruchomić proces renowacji, remontu kaplicy. Bo zdawałem sobie sprawę z tego, że remont kaplicy wymaga ogromnych nakładów finansowych. Nakładów czy pieniędzy, o które ksiądz Grzegorz nie mógł prosić parafian, no bo chyba go wywieźli na taczkach w sytuacji, kiedy budowany był kościół, czy właśnie kościół był zakończony, ale dopiero co był zbudowany, a wciąż było dużo rzeczy. Jakie rzeczy trzeba było wykonać, jakie sprawy załatwić? Po pierwsze, no musiałem przekonać księdza Grzegorza do tego, że warto jednak zainteresować się kaplicą i tym, zwłaszcza, że jak obiecywałem, póki co nie będzie to nas nic kosztowało. I tak też było, przynajmniej do pewnego momentu. Po drugie, trzeba było zdobyć pieniądze. Ale żeby zdobyć pieniądze, to wiedziałem, że trzeba sprawę nagłośnić. Sprawa musi po prostu dojść do tych, którzy decydują o podziale pieniędzy, o tym, że te pieniądze można wydać także na remont kaplicy. I to tak naprawdę, Państwa, się wszystko udało. Tak skrótowo, proszę Państwa, więc tak mniej więcej wyglądała kaplica i tak ją pamiętamy w większości, prawda? No niestety, znaczy ona i tak tutaj już trochę lepiej wygląda, bo ta farba tutaj odpada, ale kiedyś to w ogóle tej farby nie było. Kopuła przeciekała, proszę Państwa, zawilgocenie było ogromne. Te wszystkie piękne malowidła w środku, które widziałem, były strasznie zawilgocone. To wszystko było zamurowane, jak to widzimy zresztą. W każdym bądź razie, jeśli coś robiono, to tylko powierzchownie. Kaplica niestety ten. Pamiętamy te widoki, tutaj kilka zdjęć, proszę Państwa, tak wyglądała jak gdyby najcenniejsza rzecz a więc kopuła, która przedstawia cztery sceny, gdzie mówi życie świętego Jana Chrzciciela. No, wyglądało to wszystko okropne, obdrapane, czasami z pęcznami i tak dalej, i tak dalej. To najlepiej zachowany z tamtego jeszcze okresu malowidł przedstawiającą śmierć po prostu świętego Jana, ale było i takie, prawda, na którym w ogóle prawie nic nie widać. I no, czy takie, prawda, więc... No. Państwa, proszę zobaczyć, jak wygląda latarnia. To jest ta szczytowa miejsce na kopule, prawda? Widzimy tam w środku, to jest jeszcze zbliżenie. Wszystko było popękane, było poniszczone. Przez to wszystko wściekała woda do środka kaplicy. Okropnie to wszystko i wyglądało, a co gorsze, proszę Państwa, powodowało, że cała kaplica niestety niszczała. To jest, są zacieki w tej dobudówce, która też już się rozlatywała i tak dalej. Tak powiedziałem Państwa, trzeba było zainteresować szereg osób. Po pierwsze historyka sztuki, to jest pan Paweł Detloff, który już wcześniej napisał artykuł o naszej kaplicy. Jest taki artykuł w TK Krakowski. No więc jego zaprosiłem, tutaj organizowałem spotkanie się z Grzegorzem. Po drugie, proszę Państwa, trzeba było zainteresować prasę. Bo tak jak dzisiaj wiadomo, jeśli media o czymś mówią, wtedy sprawa jest nagłośniona, wtedy można przychodzić do różnych ludzi i mówić, czy czytali taki artykuł, czy wiedzą, że jest taka kaplica, że warto wyłożyć na tą kaplicę pieniądze. Ta pani, która tam jest, to jest właśnie ówczesna redaktorka Dziennika Polskiego, pani Wanda Troja. Robimy ogląd kaplicy, co tu trzeba, ksiądz Grzegorz opowiada, patrzy, już był przekonany do tego wszystkiego, że tu jednak trzeba... Po pierwsze wykonać ogromną pracę, po drugie potrzebne są ogromne pieniądze. Udało się, prawda? Jest pierwszy artykuł 12 maja 2007 roku. Radny Piotr Franaszy, ksiądz Cekiera. Tutaj jesteśmy w tej przybudówce. Potem pokazujemy, jest artykuł o naszej kaplicy. Zaczęło się, prawda? Zaczęło się. Potem tu jest już sierpień, jest drugi artykuł opisujący naszą kapliczkę. W końcu jak właśnie coś się pojawiło, coś się pokazało, również Rada Dzielnicy Trzeciej się zainteresowała. W jej biuletynie jest to jakiś tam malutki artykuł o tym, o pomocy konserwatorskiej. Wszystko się dzieje w 2007 roku. Dlatego też, proszę Państwa, zwróciłem się dzięki temu, że wiedziałem, prawda, że tak trzeba postępować, do Zarządu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To jest pani Barbara Ferde, która bardzo dużo nam pomogła w sensie organizacyjnym, w sensie takiej pomocy biurowej przy wypełnianiu wniosków, którą także tu zaprosiliśmy i bardzo chętnie zresztą, jak mówię, z dużą taką, bez niej byłoby nam bardzo ciężko i trudno. Państwa, i pierwsze wnioski, które udało się złożyć do właśnie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, bo on jak gdyby tymi funduszami zarządzał. To wszystko jest bardzo, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, pokomplikowane, bo pieniądze rozdzielał tak zwany SKOSK, czyli Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, natomiast papiery się składało do tego urzędu. No mniejsza z tym, nie o to chodzi. Panowie, to jest pierwszy wniosek na rok 2008, gdzie występowaliśmy o 400 tysięcy. Ja, znaczy to ksiądz Grzegorz oczywiście, jako proboszcz, ja też się tym zajmowałem, w tym sensie, tu jest nawet mój adres mailowy, no bo parafia nawet wtedy jeszcze nie miała takich udogodnień. Udało się, nie, dostaliśmy 400 tysięcy, dostaliśmy 100 tysięcy, co zaraz zobaczymy, ale to był początek. Te 100 tysięcy zresztą dostaliśmy, czy mniej dostaliśmy troszeczkę z własnej winy, ale nie o to chodzi teraz. Tu dałem, proszę Państwa, wniosek z 2010 roku. Dlaczego, proszę Państwa? Żeby pokazać, proszę Państwa, że parafia to był taki czas, że wszystkie prace były finansowane ze skosku w 100%. Parafia nie musiała wyłożyć ani złotówki. Owszem, trzeba było wykonywać różne czynności administracyjne, biurokratyczne, których była masa, bo trzeba było co roku wszystkie papiery zbierać, włącznie z wyciągnięciem z ksiąg wieczystych. Nie było tak jak teraz, że to wszystko jest internetowe i tak dalej. Po wszystko trzeba było chodzić. Wszystko to wymagało czasu i pracy, ale tak jak mówię, wszystkie pieniądze dostawaliśmy. Znaczy wszystkie, no nie wszystkie, o które prosiliśmy, dostawaliśmy zawsze mniej, ale proszę Państwa, zaczęło się i to jest bardzo ważne, zaczęło i to. Przychodziły komisje, ale tu jest komisja, tu jest pan Maciej Wilamowski, dyrektor SKOS-u, tu są jakieś ci wszyscy ważni ludzie, tu ksiądz Grzegorz tłumaczy, opowiada co i jak, prawda, tu widzimy obdrapaną ścianę kaplicy. To jest kancelaria parafialna, gdzie te komisje siedzą, tam przy ciasteczkach obradują i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, proszę Państwa, kolejny moment przełomowy, ważny. Z lutego 2008 roku po raz pierwszy Spiszek Krajowy zawiódł w Krakowie. Tam jest duży artykuł o rozdziale pieniędzy. Po raz pierwszy pojawia się, proszę Państwa, kaplica dominikańska przy ulicy Dobrego Pasterza. Dostaliśmy po raz pierwszy pieniądze ze SKOS-u na remont. No i remont się rozpoczął. To, co część Państwa, czy większości Państwa już widzieli. Przede wszystkim trzeba było zabezpieczyć dach, trzeba było zabezpieczyć kopułę. Woda się lała po prostu. No i to są te prace z tym związane. To jest tam 2008 rok, 2009. I prace na zewnątrz, które wykonywano, proszę Państwa. Tu widzimy, prawda, usunięcie tej starej blachy. To była nie miedziana, tylko cynkowa blacha, coś takiego. Też nie najlepsza. I druga rzecz, którą już tutaj widzimy, została zrobiona, proszę Państwa, została, prawda, te latarnia tak zwana została rzeczywiście otwarta, to znaczy tu mamy zamurowaną, a tu już widzimy, proszę Państwa, włożone są szybkie prześwity, już wnętrze zostaje oświetlone. No i w końcu mamy całą kopułę pokrytą, rzecz jasna, blachą miedzianą, prawda, pięknie się prezentują. Tutaj ta kula, która też została zdemontowana, założono nową kulę, bo tam też była zupełnie przerdzewiała. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Jednocześnie zaczęto pracę w środku, proszę Państwa, z tym, że te prace wewnątrz głównie miały na celu zabezpieczenie tych istniejących polichromii. One jeszcze nie były tymi głównymi pracami konserwatorskimi. I no, tam jakieś odkrywki sprawdzano, jakiego koloru tam były pierwotne ściany i tym podobne rzeczy, to tam Pani coś pokazuje. Państwa, tu z tych pierwszych trzech lat takie sprawozdanie właśnie z wydanych środków, to co powiedzieliśmy sobie, w 2008 dostaliśmy 100 tysięcy, które zostały wydane głównie na badania konserwatorskie, na dokumentację, to wszystko oczywiście kosztuje. Potem dostaliśmy 355 tysięcy, latarnia, kopuła, potem w 2010 350 tysięcy, proszę Państwa, proszę zobaczyć, w ciągu trzech lat dostaliśmy ponad 800 tysięcy złotych. Nic parafii to nie kosztowało, parafia nie musiała wtedy wkładać żadnych swoich pieniędzy. No? Nigdy prawdopodobnie, gdyby to własnymi środkami robić. Potem się zmieniło te zasady, potem już parafia musiała tam jakiś mieć wkład, ale udało nam się uchwycić ten moment. No i kolejne, prawda, tam prasówka, żeby pokazywać, że coś tu się dzieje i po to, żeby prosić o kolejne pieniądze. No i już takie rzeczy, które przerabialiśmy. Oczywiście trzeba było tak zrobić remont, prawda, już no, wszystko to trzeba było odbijać, też Państwo wiedzą. No i rozbiórka, po prostu w tym momencie mamy rozbiórkę tej dobudówki. Da? No i tak to wyglądało, jak Państwo widzą, po rozebraniu dosyć to takie jest, jak jest, ale właśnie rozpoczęła się tutaj remont na zewnątrz, tu widzimy jak wyglądało, to jest już w trakcie renowacji, prawda, te kropielnice małe, tu mamy po renowacji i tak wygląda, jak wiemy, tu jeszcze mamy, prawda, nie tak jak dzisiaj to wygląda na zewnątrz, ale już jest dobrze, tu już mamy dzisiejszy mniej więcej wygląd kaplicy. No i w środku jesteśmy, aż ksiądz proboszcz jest zachwycony, patrząc na kopułę tutaj, gdzie panie towarzyszące, także wszyscy patrzą w górę, bo jest, proszę państwa, co patrzeć. Fantastyczne to, co wiem państwo. Tak wyglądała kopuła, tak wygląda dzisiaj. Zbliżenia, proszę państwa, cztery sceny, tak krótko, żeśmy wiedzieli, z życia świętego Jana Chrzciciela, narodziny świętego Jana Chrzciciela, śmierć świętego Jana Chrzciciela. Tu długo by można o tych obrazkach opowiadać. No i tutaj nauczanie świętego Jana Chrzciciela na pustyni, czy na puszczy, jak ktoś tam mówi, i chrzest Pana Jezusa w Jordanie. No i inne tam fragmenty widzimy, jak to wyglądało przed, jak właśnie po renowacji czterech apostołów, jak ewangelistów, jak Państwo wiedzą, w tych rogach też zupełnie kaplica inaczej. Państwa, jakie korzyści z tej rewaloryzacji? Więc myśmy odzyskali piękny obiekt. Widzimy, jaki mamy fantastyczny, piękny obiekt pod każdym względem. Jest w naszej parafii, jest tutaj. Ale proszę państwa, ustalenia naukowe. Gdy sięgamy po dokumentację z początku renowacji, we wszystkich opisach tego, co tam mamy w tej kaplicy, czytamy. Autor fresków nieznany, data wykonania nieznana, prawdopodobnie koniec wieku XVIII i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziano, kto to zrobił, kto namalował, kiedy namalował. Badania te właśnie związane z renowacją pozwoliły na znalezienie autora i jednoznacznie ustalenie daty. A więc tu mamy, proszę państwa, to, co się udało na jednym z tych obrazów prezentujących chyba narodzenie świętego Jana Chrzciciela, właśnie znaleziono odkryto właśnie taki napis, dosyć nieczytelny, długo się zastanawiano, czy to jest siódemka, czy to jest jedynka, czy to jest to. Tutaj też nie wiadomo, co pisze. Różnymi technikami tam historycy sztuki umieją, konserwatorzy umieją. Odczytano, proszę państwa, autor polichromii Jan Neiderfer, data wykonania 1761 rok. No i potem się okazało, że może nie jest to bardzo znany taki malarz, ale okazało się, że w Krakowie tak, wykonał wiele malunków i w Uniwersytecie, w Kolegium Majus i u świętej Anny, i u Dominikanów. Właśnie u świętej Anny z okazji kanonizacji świętego Jana Kantego, u Dominikanów są jego właśnie freski, także nie jest tak, że był to jakiś domorosły artysta. Wprost przeciwnie, prawda? I okazało się, że uczeni mają tutaj wielkie pole do popisu i mogą wiele, wiele jeszcze napisać właśnie o tych naszych, tych. No i na tym kończę, proszę państwa. Jeszcze dwa słowa o murze gotyckim, przepraszam, bo już przedłużyłem, ale trzeba powiedzieć, proszę państwa, mur otacza kaplicę. Najcenniejszy, proszę państwa, element tego muru to jest portal, który jest gotycki. Czyli dokładnie nie wiadomo, skąd on tu się wziął, czy został skądś przeniesiony, bo mur prawdopodobnie jest mniej więcej z tego okresu, w którym powstawała kaplica. Widzimy, jak to wyglądało. Znamy ten obraz ulicy, prawda, wszystko tutaj popękane, obdrapane i tak dalej. Tu z kolei od środka. Wykonano to już w ostatnich latach, prawda, piękną pracę. Mamy jeszcze dokumentację sprzed. Tu jest początek, prawda, renowacji muru. Kaplica jeszcze obdrapana. No i efekty końcowe tego wszystkiego, co możemy obserwować niekoniecznie na zdjęciach. Bardzo dziękuję za uwagę państwu.